Dzień dobry, szczęść Boże. Dziękuję serdecznie Panie Stanisławie za przekazanie nam głosu ze studia w Wiedniu do naszego małego studia domowego we Wrocławiu. Tą drogą mogę przywitać bardzo serdecznie z otwartym sercem wszystkich słuchaczy Radia Droga, Radia Internetowego. Witam nie tylko tych stałych słuchaczy, ale także mam nadzieję, że wśród nich są ci, którzy może po raz pierwszy słuchają naszego radia. Tym bardziej serdecznie zapraszam. Naturalnie nie jestem sama. W studiu są ze mną współredaktorzy tej audycji. Ale może zanim się oni sami przedstawią i przywitają z Państwem, to ja na początku przywitam naszego bardzo specjalnego gościa, który przyjął nasze skromne zaproszenie na tę audycję. A jest nim mianowicie redemptorysta, ojciec Mariusz Mazurkiewicz, duszpasterz akademicki, który posługuje, służy i mieszka w parafii Matki Bożej Pocieszenia na wyspie Dąbie. Ale zapraszam do przedstawienia i paru słów.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo mi miło. Dziękuję za serdeczne też i zaproszenie i przywitanie także. Cieszę się, że dzisiaj wieczorem będziemy mogli wspólnie także modlić się i rozmawiać. Ja jestem, tak jak już zostało powiedziane, duszpasterzem akademickim, jednak nie zawsze tak było w moim życiu. Dopiero od 2 lat tutaj pracuję we Wrocławiu. Jestem kapłanem od 18 lat. Pracowałem w większości swojego życia za granicą i właśnie dla emigrantów. W większości dla emigrantów w krajach emigrantów Polaków w krajach języka niemieckiego, szczególnie w Monachium. Więc myślę, że takie może to środowisko austriackie, niemieckie jest mi bliskie i znane są także różne problemy i sposób życia ludzi na emigracji także. Jakie mają problemy, jak się czują, czego pragną również. Pracowałem także jeszcze w Stanach Zjednoczonych, a potem w Polsce jako misjonarz, rekolekcjonista i właśnie od 2 lat jestem tutaj duszpasterzem akademickim.
Dziękuję serdecznie, tym bardziej mam nadzieję, będzie Wam, wiedeńskim słuchaczom, właśnie bliski ojciec Mariusz. Ale proszę bardzo, Haniu, przywitać.
Mam na imię Hania.
No, to już wiemy.
Jestem, modlę się we wspólnocie Jeruzalem, ale jestem również związana ze wspólnotą Płomień Pański.
Roland. Jestem wrocławianinem od 70 roku. I tutaj pierwsze swoje zameldowanie miałem właśnie przez Orzenek w parafii Świętej Rodziny. Tutaj się włączyłem do wspólnoty Płomień Pański, no i goszczę obecnie w Jeruzalem.
Witam serdecznie, Krzysztof.
Witajcie, Maria.
Witam wszystkich, szczęść Boże, Wojtek z Bielan.
I ja, czyli Basia, wszystkich już poznaliśmy, naszych redaktorów. Zresztą znamy ich nie tylko z tej audycji, dlatego że już są z nami od jakiegoś czasu. I bardzo jest nam z tego powodu miło, szczególnie mnie. Tematem dzisiejszej audycji będzie życie świętej Teresy z Awila. Kto to był, co to była za kobieta, jak ona żyła, co osiągnęła, jak doszła do tej świętości, to właśnie o tym porozmawiamy. Ale zanim rozpocznę ten temat, to prosiłabym właśnie diakonię muzyczną, abyśmy zaśpiewali pieśń do Ducha Świętego, aby to Duch Święty poprowadził nas w tej rozmowie, w opracowaniu tej całej audycji.
Sancte Spiritus, Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus.
Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy słuchacze znają dobrze postać świętej Teresy z Awila. Dlatego pozwolę sobie przybliżyć Państwu trochę tę postać. Święta Teresa przyszła na świat 28 marca 1515 roku w hiszpańskiej miejscowości Awila. Zmarła również w Hiszpanii w miejscowości Alba de Tormes 4 października 1582 roku. Pochodziła z rodziny katolickiej, głęboko wierzącej. Ciekawostką jest fakt, że jej dziadek był Żydem. Żydem, który nawrócił się na wiarę katolicką. Wychowywała się nie sama, lecz miała rodzeństwo i to dość liczne. 9 braci i 3 siostry. Kiedy miała 14 lat, jej matka w dość młodym wieku, bo zaledwie 33 lata, kiedy zmarła. Ojciec oddał ją pod opiekę augustianek. Teresa była tam 4 lata, po czym, mając 18 lat, wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Teresa z Awila twierdziła, że osiągnęła zjednoczenie z Jezusem. Doświadczała ekstaz, w których ukazywał się jej Jezus Chrystus. Jak sama twierdziła, widzialny i niewidzialny, ale cielesny. Trudne jest to do zrozumienia dla zwykłego, przeciętnego słuchacza, czy też człowieka, który dopiero wchodzi na drogę modlitwy. Ale tak twierdziła święta Teresa. Dziełem jej życia było zreformowanie reguły zakonnej. Wniosła pewien postulat skrajnego ubóstwa i zrzeczenia się dóbr materialnych. Założyła w ciągu swojego życia aż 17 klasztorów o reformatorskiej regule. Były to klasztory zarówno męskie, jak i damskie. Nazywali się karmelici bosi. Napisała też w ciągu swojego życia nawet kilka książek. Mianowicie Księga Życia w 1567 roku oraz Droga Doskonałości, którą pisała przez dłuższy swój czas. Pisała również poezję, wiersze. Wiersze, natchnieniem do tych wierszy to były właśnie ekstazy, które przeżywała święta Teresa, to były spotkania jej z Panem Jezusem. Przypomnijmy sobie, że w czas, w którym żyła święta Teresa, to wiek XVI, czas inkwizycji w Hiszpanii. Wielu mistyków płonie na stosach. We Francji toczy się wojna religijna wywołana reformą luterańską. Święta Teresa była często jako mistyczka, była często oskarżana, że jest opętana przez diabła. W związku z tym miała wiele przykrości. Na przykład była powołana przez inkwizycję do przesłuchania. Niestety i na całe szczęście nic złego się nie stało. Teresa wyrusza w dalszą drogę wewnętrznej modlitwy na spotkanie z ludzkim obliczem Jezusa. I to może na tyle, żeby tylko przybliżyć choć trochę postać świętej Teresy z Awila. Może jeszcze przytoczę tylko fakt, że w 1622 roku, czyli 40 lat po śmierci, Teresa została kanonizowana przez papieża Grzegorza XV. Natomiast w 1970 roku, czyli już nasze czasy współczesne, Papież Paweł VI ogłosił ją razem ze świętą Katarzyną ze Sieny doktorem Kościoła. Więcej dowiemy się w czasie trwania tej audycji, a teraz zapraszam może do właśnie podzielenia się, ponieważ wiem, że wszyscy tutaj zgromadzeni zainteresowali się świętą Teresą, jej dziełami i jej życiem. Dlatego zadam pytanie, co zachwyciło was i też mnie w świętej Teresie? Co takiego w niej było, że właśnie dzisiaj robimy audycję na temat świętej Teresy? Naturalnie nie wszyscy naraz. Po kolei proszę. Marysiu, ty byłaś pomysłodawczynią tej audycji o świętej Teresie i na pewno ją znasz bardzo dobrze.
Tak, wszystko zaczęło się od nauki języka hiszpańskiego. Rok temu zaczęłam się uczyć języka hiszpańskiego i w ramach tej nauki obejrzałam film zrobiony przez telewizję hiszpańską i serial ośmioodcinkowy o Teresie Wielkiej, Teresie od Jezusa, gdzie została w bardzo taki ciekawy, ale też rzetelny sposób przedstawiona. Potem obejrzałam ten film po polsku, no potem sięgnęłam po jej dzieła. No, to była bardzo ciekawa osobowość. Co mnie najbardziej zachwyciło? Jej konsekwencja i jej przekonanie, że jeśli będzie szła tą drogą, to już tutaj może się na ziemi spotkać z Bogiem. Nie tylko czytać o Nim, nie tylko słyszeć o Nim, ale doświadczyć spotkania. Więc myślę, że to dla mnie jest najważniejsze, że jest to taka zachęta do tego, żeby być wiernym w modlitwie i że już tu można żyć w przyjaźni, w bliskości z Bogiem.
Tak, święta Teresa była mistrzynią, jeśli chodzi o modlitwę wewnętrzną. Podążała nią właściwie przez całą drogę swojego życia.
Moje spotkanie pierwsze ze świętą Teresą było trudne, dlatego że będąc w nowicjacie, czyli to jest taki jeden z pierwszych etapów życia zakonnego, był też czas na to, żeby zapoznać się z dziełami mistyków chrześcijańskich różnych, lektury Pisma Świętego oczywiście całego, jeszcze inne wykłady, spotkania, ale między innymi właśnie przełożony nam kazał czytać, zalecił, jeśli tak można powiedzieć, dzieła świętej Teresy od Jezusa. W wydaniu polskim to są takie trzy dość grubsze tomy, w tym przynajmniej, które ja znam. Z tego tam są takie krótsze oczywiście, ale też jest kilka grubszych ksiąg, które dla mnie wtedy były trudnostrawne. Pamiętam, że zawsze zasypiałem nad tym. I potem oczywiście i podobnie także było z dziełami świętego Jana od Krzyża, który w tym samym czasie żył co święta Teresa, gdy ona reformowała te zakony żeńskie, klasztory żeńskie, karmelitanek.
On zdaje się nawet spowiednikiem świętej Teresy jakiś czas.
Nie, tam sobie ręki uciąć, nie wiem. Teraz, ale wiem, że właśnie reformował w tym samym czasie męskie zakony i także ta droga na górę Karmel, więc to wydało mi się strasznie grube i trudne. I dopiero gdy już skończyłem nowicjat, gdy nawet już potem po skończonym seminarium, co roku wracało to w święto, wspomnienie świętej Teresy 4 października, to zacząłem się bardziej interesować jej osobą i odnawiać sobie to, co już przeczytałem kiedyś. Może nie wszystko, wybrane rzeczy też, bo trudno mi było wszystkim się zajmować, ale te właśnie słowa świętej Teresy, czy te nauki o modlitwie, o spotkaniu z Panem Bogiem i pytanie oczywiście zawsze też, czy to, co ona mówi, jest dla dzisiejszego człowieka, czy jest to strawne, czy ja z tego mogę zaczerpnąć, co inni ludzie, dla których pracuję. I święta Teresa jest mi również bliska, dlatego że bliska była świętemu Alfonsowi Liguori, założycielowi redemptorystów, który zresztą nawet w listach zawsze wymieniał tam na początku inicjały Jezus, Maria, Józef, Teresa. Więc pytanie, dlaczego święty Alfons właśnie czerpał z niej, to być może w trakcie potem dyskusji wyjdzie. A będąc jeszcze w formacji, także do dzisiaj zostało w naszym zgromadzeniu redemptorystów taka tradycja, która nazywa się, trochę śmiesznie może dla niektórych, nazywa się Terezjanka, powiem. W październiku jeden dzień taki, zwłaszcza w tej formacji początkowej dla młodszych, ale i starsi nieraz w różnych domach robią tak, że jeden dzień taki wolniejszy, o ile to się da zorganizować, żeby gdzieś wyjechać na taką małą, jednodniową wycieczkę. Po prostu dla, oczywiście dla odnowy ducha, z ciała i także dla uczczenia świętej Teresy od Jezusa.
A to bardzo ładna tradycja. Bardzo mi się podoba. To jest w dniu jej urodzin?
Nie,
czy niezależnie?
To się nie da tak. To rozumiem. Jest w październiku gdzieś.
Po prostu. Rozumiem. Kogo jeszcze? Wojtku, czy ty coś?
Ja mogę powiedzieć, że mnie poruszyła determinacja Teresy w dążeniu ku komunii z Bogiem. Znaczy to, co ona przez całe życie uważała za najważniejsze, poczynając już od swojego dzieciństwa, nawet jak czytałem o niej, to ze swoim bratem chyba, czy chyba tak,
tak
zbiegła z Avili, żeby udać się do kraju Maurów i tam ponieść śmierć męczeńską. Więc miała niewątpliwie wielką łaskę Bożą od najwcześniejszych lat, ale ta determinacja u niej narastała, prawda, aż do samego końca. I dlatego właśnie zreformowała zakon, żeby nic jej nie przeszkadzało w dążeniu do tej komunii. To mi się podoba, bo myślę, że to jest bardzo piękne wyzwanie dla mnie, dla każdego z nas na dzisiejsze czasy. Jak to ojciec się zastanawiał właśnie nad tym, czy Teresa byłaby strawna dla dzisiejszego człowieka, to moje wrażenie jest takie, że jak najbardziej, a jeśli dla kogoś jest niestrawna, to dlatego, że ktoś jest w tej chwili daleko od tego źródła, prawda, wody żywej. No i trzeba się zacząć powoli zbliżać. Przyjdzie moment, czy ktoś wykrzyknie, ach, Teresa, muszę zacząć czytać, czemu nie robiłem tego do dzisiaj. Więc ja rzeczywiście zachwyciłem się postacią świętej Teresy.
Tak, ale nie wiem, czy wiesz, że święta Teresa od początku nie była taka gorliwa, jeśli chodzi o miłość. Otóż sama pisze o sobie w ten sposób, że ona na początku była gotowa na cierpienie, była gotowa na wielkie poświęcenie, ale tylko po to, aby zdobyć wszelkie cnoty, aby zdobyć jakby łaski i dobra niebiańskie. Natomiast w tym wszystkim nie było miłości do Boga. Dopiero później, w późniejszym okresie, zaczęła inaczej podchodzić do pewnych właśnie tych modlitw, umartwień i tak dalej. Bo właśnie na początku, jak ona to sama napisała, brak było w tym wszystkim miłości do Boga. Szukałam własnej przyjemności. Czyli ta droga do tej świętości to nie jest taka od razu prosta, tylko prowadzi przez pewne etapy.
Ja może tylko szybko dopowiem, że wcale mnie to nie dziwi. To jest chyba właśnie normalna droga chrześcijanina, ponieważ pewną głębię osiąga się w pewnym momencie swojego życia, no jedni wcześniej, drudzy później. I jeśli Teresa początkowo nie tej głębi nie przeżywała, to jest to zupełnie normalne. Właśnie ciężkie doświadczenie życiowe, prześladowanie, jakiemu podległa w pewnym okresie swojego życia, no na pewno pomogły jej zbliżyć się do Boga właśnie już poprzez miłość, a nie tylko poprzez te własne starania, które no, gdzieś tam mogłyby trącić herezją pelagianizmu.
Tak, zresztą sama to powiedziała, że najważniejsze w życiu jest miłość. Kiedy już właśnie doszła do tej pewnej doskonałości. Bez miłości nie można nic osiągnąć. A że była prześladowana, to my wiemy coś na ten temat, chociażby przez siostry zakonne we własnym klasztorze, którym chyba kierowała pewna zazdrość ludzka zwyczajna, że Teresa chciała założyć nowe klasztory o zmodyfikowanej regule. Czyż tak nie było? No, nie zgłaszaj się, Krzysiu, tylko po prostu powiedz.
Chciałbym powiedzieć, co mnie zachwyciło w Teresie Wielkiej. To, jak ona pisze o modlitwie. Ja podchodziłem do dzieł Teresy na przestrzeni lat, ale tak jak podobnie jak ojciec Mariusz, do pewnego momentu była dla mnie strawna i później zarzucałem lektury Teresy. Ale zawsze zachwycałem jej sposób, jaki przedstawiała modlitwę, gdzie jest to takie żywe spotkanie z Bogiem. I ona właśnie bardzo przestrzega przed tym, żeby nie wpaść w taką rutynę. Żeby być świadomym, że jeśli stajemy na modlitwie, to spotykamy się z żywym Bogiem, osobowym Bogiem. I ci, którzy wchodzą już na drogę modlitwy, powinni pilnować, żeby nie wejść w taką rutynę. i sam tego doświadczam. A pozwolę sobie przytoczyć, przygotowując sobie właśnie ten fragment, bo mi się wydaje, że on jest bardzo ważny, co sama Teresa na ten temat mówi. Że modlitwę należy poprzedzić roztrząśnieniem sumienia, odmówieniem aktu skruchy. Powraca tutaj poznanie samego siebie, czyli pokora, kimże ja jestem, że mogę rozmawiać z Bogiem. I należy poprzedzić też znakiem krzyża, czyli tym zewnętrznym gestem wyrażającym, że rozpoczyna się coś, co ma wielkie znaczenie. I to właśnie pozwala mi w takiej świadomości zawsze wprowadzić się w taki stan pokory, takiego pokajania się przed Bogiem, jeśli staję na modlitwie. I co jeszcze, że Teresa, tak jak wiele osób, które podejmują temat modlitwy, obiecuje chociażby coś podobnego jak gruszki na wierzbie, a święta Teresa Wielka mówi, nie obiecuje tego. Ona mówi bezpośrednio, że na początku zawsze jest trud. I że te rozkosze duchowe przychodzą później, po trudzie, po pracy.
Po cierpieniu często.
Tak, a spotka po różnych doświadczeniach, ale sama droga modlitwy jest trudna i ciężka jest. A spotkałem się z takimi pozycjami, lekturami, że będzie wspaniale, że będzie cudownie, że od pierwszego... A tak nie jest rzeczywiście, czego sam doświadczam.
No nie, tak na pewno nie jest, ale na pewno trzeba od czegoś zacząć. Nawet od 15 minut, jeżeli ktoś w ogóle nie ma w sobie tej modlitwy i nie modli się, to od czegoś trzeba zacząć, ale na pewno nie jest tak, że od razu jest ona przyjemnością. Zresztą sama święta Teresa Wielka, jak ty mówisz, czyli Teresa z Awili, mówi w ten sposób. Modlitwa bowiem wewnętrzna nie jest to zdaniem moim nic innego, jeno poufne i przyjacielskie z Bogiem obcowanie. Wylana po wiele razy powtarzana rozmowa z tym, o którym wiemy, że nas miłuje. Bardzo piękne są te słowa, ale żeby dojść do takiej właśnie poufnej rozmowy z Jezusem, to trzeba się chyba trochę natrudzić. Jak myślicie? Dobrze, może zrobimy w takim razie przerywnik i zaśpiewamy pieśń. Zapraszam do dalszej dyskusji. Haniu, chyba chciałaś coś powiedzieć.
Tak. Powiem też, co mnie zachwyciło u Tereski, chociaż z nią mam takie krótkie spotkanie, ponieważ jakby nie wchodziłam głębiej w jej
rozważania.
I właściwie zaczęłam od momentu, kiedy powstała propozycja takiej audycji. powiem, że tak, trudno się czyta świętą Tereskę od Jezusa, ale jest bardzo dużo takich też pięknych wskazań dla nas. Raz, że ma taką piękną wiarę, tą wiarę taką prostą, taką z takimi myślami bez żadnych podtekstów jak gdyby, tak? Idzie prosto jak dziecko do tego Boga. Choć, mówię, osobowość miała taką bardzo żywą i spontaniczną i jednocześnie bogatą. I też zachwyciła mnie w niej też ta determinacja, ta wytrwałość w dążeniu do Boga. Pewnie, że miała trudne okresy w swoim życiu, takiego odejścia, ale stale wracała. Stale wracała i ten też mnie bardzo zachwycił jej ten umysł analityczny taki, że ona nie podchodziła do tego tak wprost, tylko cały czas analizowała, czy to jest od niej. I też mi się podobało to, że jak odkrywała tą miłość Boga, to zaczęła od tego, że najpierw chciała przestać działać przeciwko Bogu. Chciała wszystko robić zgodnie z tymi zasadami chrześcijańskimi. Potem z kolei zaczęła odkrywać, że trzeba postępować zgodnie z jego zasadami, zgodnie z zasadami Boga, żeby go nie martwić. Potem z kolei odkryła, że może to zrobić i trzeba to zrobić z Bogiem, bo sama nie da rady, bo sama jest za słaba w tym wszystkim i nic sama nie może zrobić. Więc przyjęła Boga do swojego życia, a później już zaczęła odkrywać Boga sobie. I to było takie dla mnie takie bardzo, bardzo odkrywcze. I w Bogu znalazła swoje oparcie, znalazła też towarzysza swojego życia. Dała swojego przyjaciela, takiego prawdziwego przyjaciela, takiego, który nigdy nie zawiedzie. I też odkryła, że ta miłość Boga jest taka doskonała. Doskonała i że jest trudna, owszem, jest bardzo wymagająca, ale ona prowadzi do tego, że jeżeli jest wymagająca, to człowiek w tym wszystkim wzrasta.
Co jeszcze mogę dodać do świętej Teresy, w tym, co jakoś tak podoba mi się i na co zwróciła moją uwagę, także i otworzyła oczy na różne sprawy. W duchowości terezjańskiej jest to podkreślanie, że ta modlitwa to jest to nieustanne rozmawianie z Panem Bogiem. No i mi, mówię tylko za siebie, bo każdy musi oczywiście sam, mi się wydaje, że wystarczy, jak ja pogadam z Panem Bogiem, znaczy jak ja będę mówił do Pana Boga o różnych rzeczach. Ona bardzo często zwraca uwagę i potem także w tych swoich dziełach, w tych takich, zwłaszcza tych takich klasycznych, które mówią o takich stopniach modlitwy czy stopniach rozwoju życia duchowego, na to, żeby do Pana Boga nie tylko mówić, ale przede wszystkim słuchać. Że rozmowa nie polega na tym, że jedna strona zagaduje, a druga milczy, tylko jeżeli chodzi o mnie i Pana Boga, to najpierw trzeba by Pana Boga posłuchać, zapytać, czego Pan Bóg pragnie i potem ten miłosny dialog przeradza się właśnie w takie zjednoczenie, spotkanie z Panem Bogiem, oczyszczanie ze spraw, które są niepotrzebne w moim życiu, z grzechu oczywiście i ze spraw, które są wadami i przeszkadzają w tych zaślubinach, jak potem jeszcze będzie, zaślubinach z Panem Bogiem. Druga rzecz to wytrwałość świętej Teresy. Mimo tych trudności, przeciwności, także najpierw ze strony swojej rodziny, czy też potem w samym klasztorze, najpierw, gdzie ta atmosfera była taka niezbyt zakonna. Zwykle tak jest, że nawet w zakonach, jak czasem coś niedobrze się dzieje, to Pan Bóg posyła kogoś, żeby to zreformować, żeby to uleczyć i pchnąć na dobre drogi z powrotem. I tak było ze świętą Teresą od Jezusa, święta Teresa z Awila. Mimo tych trudności, oporu i wewnętrznego, i zewnętrznego, i kościelnego, i świeckiego przecież, bo to ta nieraz faza właśnie świecka współpracowała z kościelną i odwrotnie, zwłaszcza w Hiszpanii w tamtym czasie, także w tych latach po królach katolickich i także za panowania Habsburgów, więc to ta wytrwałość i ten upór, bo wiedziała, że jest po dobrej stronie, doświadczyła tego od Jezusa. Także. I trzecia rzecz, jeszcze gdzieś w Rzymie, odwiedzając także kościół, gdzie jest figura świętej Teresy z jej sercem przebitym przez anioła. Ona doświadczyła w swoim życiu takiego mistycznego, takiego stanu zjednoczenia z Panem Bogiem i cierpienia jednocześnie, które jest zadawane przez Pana Boga. Także w jakiś sposób otrzymuje je od Pana Boga. To serce przebite włócznią przez anioła, zresztą...
Ze złotym grotem.
I które to symbolizuje taką tą wielką miłość, która rozdziera serce człowieka. Więc dla mnie to jest takie też pytanie zawsze i rachunek sumienia, czy takiej miłości pragnę coraz większej, czy tylko może tyle, ile mi potrzeba, wystarczy, żeby nie bolało, żeby nie było trudno, czy chcę bardziej kochać, bardziej się modlić, lepiej się modlić, lepiej, nie według ludzkich kategorii, tylko czy to prowadzi do spotkania z Panem Bogiem.
Tak, myślę, że to jest ważne, co ojciec powiedział, ale zastanawiam się nad tym pierwszym punktem, że czy nie zwrócił uwagę ojciec na to, że święta Teresa nie tylko mówiła, ale też i słuchała. Jak to się ma do dzisiejszego współczesnego człowieka? Jak słuchać Pana Boga, kiedy staję na modlitwie, mówię do Pana Boga o swoich rzeczach, o swoich trudnych sprawach, nieraz też i o radościach i później słucham, ale często nic nie słyszę. Czy to jest tak zawsze, czy to jest... A właściwie nie często. No, jeżeli nie sięgnę do Pisma Świętego, to może mi się zdarzyło 2 razy w życiu, żebym w ogóle słyszała głos Pana Boga, jeżeli to był głos Pana Boga, a nie mój wewnętrzny głos, który chciałam usłyszeć. Jak to jest z tym słuchaniem Pana Boga?
Myślę, że tak, trzeba się najpierw nastawić na pewną etapowość. Tak jak tu Wojtek wskazał o takim drodze rozwoju, to trzeba... Święta Teresa wtedy jeszcze nie było tej nauki, przecież psychologii nie było w XVI wieku, ale ona nam dzisiaj dobrze podpowiada również, że trzeba założyć pewne etapy rozwoju w życiu człowieka. Na każdym etapie oczywiście jest możliwe spotkanie z Panem Bogiem, tak jak człowiek to jest w stanie przyjąć, nawet najmniejsze dziecko, ale potem pojawiają się nowe możliwości w człowieku wraz z rozwojem, doświadczenia pewne zbierane. Także w życiu codziennym, w spotkaniu z drugim człowiekiem, to co jest bardzo ważne u świętej Teresy, także i dla chrześcijan, więc także to poznawanie samego siebie. A jeżeli poznaje samego siebie, staje się coraz bardziej prawdziwy, to jest miejsce na prawdziwe spotkanie, prawdziwe i słuchanie tego, co Pan Bóg mówi rzeczywiście o mnie, nie o mnie, którego sobie wymyśliłem, ale o mnie, jakim jestem naprawdę. I tutaj więc przygotować na tą pewną etapowość, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, więc uzbroić się trochę w cierpliwość. Trzecia, zanim się pójdzie do jakichś stanów, przejdziemy do stanów mistycznych, omawiania tego, co nawet jest właśnie potem i w twierdzy wewnętrznej, to jest jedno z takich ważniejszych dzieł świętej Teresy, napisane już pod koniec życia. Zanim się tam przejdzie do tego, to po prostu zatroszczyć się o to, żeby rzeczywiście była cisza w moim życiu, żeby można było Pana Boga słuchać. Czyli wyłączenie tego, co jest niepotrzebne. A nawet jeżeli nieraz komuś się wydaje, no dobrze, zamknę się w czterech ścianach swojego domu i będę słuchał Pana Boga, wtedy usłyszę Pana Boga. Nie, wyciszyć się jeszcze wewnętrznie. Przestać opowiadać o samym sobie i przestać zajmować się samym sobą, swoimi uczuciami, swoimi żalami, smutkami, tym, co tam we mnie coś spowodowało, zagmatwało we mnie, albo wzburzyło mnie, albo użalanie się nad samym sobą. To wszystko jest hałas. To wszystko komuś się może wydawać, przecież to w wielkiej ciszy się dzieje, taki samotny jestem w domu, pozamykany, nie? Albo żyję w innym kraju, nie do końca rozumiem na przykład, niech będzie Austria, nie do końca rozumiem język niemiecki, nie? Bo gdzieś tam pracuję, nie? Ciągle żyję w swoim jakby świecie też, nie? Gdzieś tam wracam do swojego domu, kursuję między Polską a za granicą, wracam do swojego domu i gdyby nie ten internet, może to już zupełnie nic, nie miał żadnej wiadomości, ale mogę w tym wszystkim jeszcze być... żyć w wielkim hałasie wewnętrznym.
Właśnie o tym, co teraz ojciec powiedział, to jest pewien fragment, który sobie wypisałam, cytat ze świętej Teresy. Najbliżej Boga, a więc i samego siebie, jest nie ten, kto ma wiele przeżyć zewnętrznych, czyli to, o czym ojciec mówił, prawda? Lecz ten, kto oddala wszystko, co zewnętrzne, aby dać się przeniknąć światłu, które promienieje z wnętrza jego własnego serca. Ten zaś, kto doświadczył pierwszych promieni tego światła, wie, że nie bije ono bezlitośnie po oczach, lecz rozprzestrzenia się cicho i delikatnie, jak poranna mgła, która kładzie się miękkim płaszczem na zaspanej ziemi, by obudzić ją swoją cudowną świeżością.
No pięknie.
Jest to pięknie napisane.
Poetycko. Święta Teresa i święty Jan od Krzyża to przecież czołowe postaci też literatury hiszpańskiej. Do dzisiaj przecież także. Marysia uczy się języka hiszpańskiego, tak jak mówiła, więc może i ma szansę czytać w XVI-wiecznym języku kastylijskim te sprawy. Ale wracając, tak. Zostawić to, co zewnętrzne i to, co z zewnątrz też wchodzi we mnie.
Tak.
To, co jest u świętej Teresy, zapewne to wróci także w naszym też i modlitwie i śpiewie, w tych słowach, które zostały przejęte także przez wspólnotę w Stezę, gdzie jest wiele tych kanonów, tych krótkich pieśni, i jeden z nich jest dokładnie właśnie słowami świętej Teresy. Już się nie lękaj, czy niczego się nie bój, niczym się nie trwóż. Bogu można zaufać i Bóg sam wystarcza. Bóg sam wystarcza. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Bóg sam wystarcza. Nie potrzeba mi tego, co zewnętrzne, żeby być szczęśliwym. Oczywiście potrzeba mi ludzi także. Ale wszystko przeniknięte Panem Bogiem. No i teraz komu się może wydawać, to jest nieosiągalny ideał. Nie, to nie jest dla mnie. To ja, co ja mogę powiedzieć? Tyle hałasu we mnie, tyle grzechu przede wszystkim, nie? Słabości. To nie jest tak. Święta Teresa to wszystko znała, zmagała się i wskazała pewną dobrą drogę.
Czyli po prostu cierpliwość. Może zaśpiewajmy właśnie tę, Marysiu.
Już się nie lękaj, porzuć zmartwienia, Bogu zaufaj, nic ci nie grozi. Już się nie lękaj, porzuć zmartwienia, Bóg miłością jest. Już się nie lękaj, porzuć zmartwienia, Bogu zaufaj, nic ci nie grozi. Już się nie lękaj, porzuć zmartwienia, Bóg miłością jest.
Wszystko mija, lecz Bóg jest niezmienny. Cierpliwością ogarniesz wszystko, a temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy. Dusza jest jak zamek, cały z jednego diamentu albo z bardzo przejrzystego kryształu, gdzie jest wiele komnat. Podobnie jak w niebie jest mieszkań wiele. Pośrodku tych mieszkań jest jedno, najważniejsze, w którym zachodzą najbardziej tajemne rzeczy, pomiędzy Bogiem a duszą. Dusza jest zamkiem, gdzie mieszka Bóg.
Dusza jest z kryształu, jaśniejącym zamkiem, perłą ze wschodu, pałacem królewskim, z wielkimi mieszkaniami, gdzie mieszka pośrodku w centrum, w samej głębi duszy, ktoś najważniejszy. Tam mają miejsce najbardziej skryte rzeczy, między Bogiem a duszą. Ooh.
śmiejącym zamkiem, perłą ze wschodu. Zawsze jest potrzebna modlitwa, by przechodzić przez bramy mieszka.
Na pewno modlitwa to jest, jak już wspomnieliśmy wcześniej, to jest droga. Tą drogę przechodziła też święta Teresa z Awila i ta droga była dość drogą zajmującą i dla nas, zwykłych ludzi, chyba trudną. Ale posłuchajmy coś na ten temat. Zapraszam.
Najbardziej dojrzałym dziełem świętej Teresy była taka pozycja, napisana zresztą pod wpływem spowiednika, który kazał jej to zrobić. Ona nie chciała, uważała, że nie miała talentów literackich. To dobra wskazówka dla tych, którzy nie chcą zawsze czegoś, nie? A którzy potrafią ostatecznie. Twierdza wewnętrzna, napisana 5 lat przed śmiercią, ocalona potem w taki przedziwny sposób w manuskrypcie, który przekazywany jest do dzisiaj, pokazywany jest zresztą w jednym z klasztorów karmelitanych właśnie w Hiszpanii, ocalał, gdzie Teresa w taki bardzo dojrzały sposób opisuje życie człowieka właśnie jako taki rozwój i porównuje całe życie człowieka do takiego zamku, można powiedzieć, albo do jakiejś twierdzy, która złożona jest z komnat, najróżniejszych komnat, przez które się przechodzi, żeby ostatecznie dojść do tej najważniejszej, najpiękniejszej komnaty, jaką jest życie w zjednoczeniu z Panem Bogiem. Te komnaty, to słowo komnaty, to oczywiście jest tak z grubsza, bo każda ta apartament, możemy, jeżeli tak powiemy na dzisiejsze, w tym wielkim pałacu czy zamku ma jeszcze wiele mniejszych pokojów, ma wiele mniejszych pomieszczeń. Podobnie jest i w życiu człowieka. I ona dzieli tę twierdzę wewnętrzną, czyli życie każdego człowieka. Myślę, że słuchacze tutaj mogą śmiało tak próbować podążać za moimi słowami, za tą myślą i tak próbować odnajdywać się, gdzie są, w którym momencie swojego życia, spotkania z Panem Bogiem i życia z Panem Bogiem są obecnie. Podzielony jest na 7 takich pokoi. Pierwszy i drugi, te pierwsza i druga komnata, mieszkanie, są właściwie jeszcze bez, są takim wstępem do życia z Panem Bogiem. Pierwszy, chociaż oczywiście już poddany Panu Bogu, można to wszystko sobie oczywiście wyobrazić, nie może jakaś taką wieżę, tylko bardziej w centrum jest Pan Bóg i ta ostatnia komnata, a to wszystko wokół układa się koncentrycznie. To oczywiście nie zakłada, że ja, jak już szedłem na przykład do 3, 4, 6, to nie wrócę do 1. To oczywiście tak może być. Dopiero przebywanie w 7 komnacie gwarantuje stałe zjednoczenie z Panem Bogiem. Że już po prostu nie odpadnę, bo nic innego mnie już w ogóle nie interesuje, tylko Pan Bóg. To nie znaczy, że nie może mnie interesować świat, nie mogą mnie interesować, nie wiem co, przyroda, czy sztuka, czy inne rzeczy, ale najważniejszy staje się Pan Bóg. I w pierwszej komnacie, którą możemy także jakby zatytułować tak milczenie również, to spotkanie z Panem Bogiem jest powierzchowne i niezbyt częste. To są ludzie, to jest człowiek, może to również ja, może to także i ty, który słuchasz tego, który jest zaprzątnięty samym sobą, zaprzątnięty po prostu światem. Trudno może jakieś skupienie podczas modlitwy. Człowiek toczy życie na nieustannej walce z instynktami najróżniejszymi, namiętnościami, z grzechami również. I tutaj dopiero tutaj zaczyna się to takie przejście, człowiek zaczyna się budzić z takiego przejścia ze stanu grzechu i zaczyna przechodzić powoli do życia łaską. Uświadamia sobie, że istnieje coś jeszcze innego niż ten świat. Jeszcze tam nie jest, ale wiem, że coś innego jest. I modlitwa jeszcze jest taka niedoskonała. Nie słyszę jeszcze głosu Pana Boga. Wiele rzeczy ją tłumi. I potem zaczyna się dopiero drugi etap, kiedy oczywiście dalej jeszcze nie jestem w tym stanie nadprzyrodzonym, nazwijmy tak, ale zaczynam coraz bardziej, pojawiają się we mnie głębokie pragnienia walki z tymi namiętnościami. Zaczynam wypracowywać różnego rodzaju postanowienia, walczę z pokusami i zaczyna się w modlitwie rozmowa z Panem Bogiem. Jeszcze jest wiele zakłócenia, ale trzeba się starać także, ale już jest pewien postęp w doskonałości. To możemy zatytułować tą drugą komnatę jako takie wezwanie ze strony Pana Boga. Wcześniej byłem głuchoniemy, a tutaj odzyskuję słuch. Zaczynam sobie zdawać sprawę, że Pan Bóg coś do mnie mówi. No jest ten trzeci krok, właśnie, który nazwijmy też to trzecie mieszkanie, które możemy nazwać takim postępem naprzód właśnie. To jest właśnie ten krok, kiedy zaczynam wystrzegać się nie tylko tych grzechów najcięższych, ale także grzechów powszednich. Czyli zwracam uwagę na to, że są sprawy, które nie tylko największe, ale mniejsze, które również mnie zaśmiecają, które sprzeciwiają się temu, co śpiewaliśmy i mówiliśmy, że Bóg sam wystarczy. Zaczynam chętnie spełniać także uczynki pokutne. Zaczynam na przykład dobrze gospodarować czasem. Nie? To jest dzisiaj bardzo trudne. Dobrze gospodarować czasem. Jak wiele spraw nas zajmuje dzisiaj. Nie? Najczęściej internet oczywiście. Godzina, dwie to jest nic. Nie? Pomodliłem się nawet. Nie? Powiedziałem dobranoc wszystkim, a potem jeszcze 2 godziny w internecie. Pierwsza w nocy, a ja muszę wstać o 5 rano. Nie? Do pracy. Jaki jest problem? Gdzieś każdy w swoim świecie, słuchawki na uszach, w ubanie, czy w metrze, czy też w jakimś autobusie, podcinany, ale w jakichś innych sprawach. Nie? A tutaj zaczynam dobrze gospodarować swoim czasem. Może na przykład unikać gadulstwa również niepotrzebnego. Jeszcze nie mam wstępu do dalszych komnat, ale to jest człowiek, który jest jak ten bogaty młodzieniec z Biblii, z Ewangelii, który przychodzi do Jezusa i pyta o doskonałość. Co zrobić, żeby żyć doskonale? A Jezus mówi mu, to trzeba to. No to wszystko to spełniam. Nie? A Jezus mówi, jeszcze jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj co masz, rozdaj to wszystko ubogim, a potem przyjdź i chodź za mną. Jeszcze może pojawiać się także taka pewna pokusa faryzeizmu tutaj na tym etapie, że ja jestem lepszy od innych. Już tak wiele osiągnąłem, ale zobaczmy, cały czas jeszcze jestem skierowany ku sobie samemu, ku swoim sprawom. Jeszcze mnie nie interesuje Pan Bóg. Jeszcze ciągle jestem zainteresowany sobą. Ale jest to dobra droga, żeby tu nie ustawać, żeby się nie martwić. I aby przejść do kolejnego mieszkania, potrzeba, Teresa zaleca, posłuszeństwo. Ćwiczyć się w posłuszeństwie. Znaleźć sobie przewodnika, kierownika duchowego i poddać się kierownictwu i ćwiczyć się w posłuszeństwie. Nie wymyślać po swojemu, tylko spróbować z drugim człowiekiem, z kościołem, na przykład ze wspólnotą, przejść. To także jest może i właśnie wspólnota jakaś w kościele, formacyjna także, wymagająca na pewno także ode mnie. Gdzie będę skonfrontowany z różnymi innymi ludźmi, z ich sposobem przeżywania spotkania z Panem Bogiem, z moimi myślami, z ich myślami, z decyzjami najróżniejszymi, co się we mnie dzieje. Czy ja jestem ważny, czy jednak może jeszcze ważniejszy jest ktoś inny. No i dopiero w czwartym mieszkaniu zaczynają się takie rzeczy nadprzyrodzone. Pojawiają się takie pierwsze interwencje Pana Boga, nowe siły, nowy sposób jakby znajdowania powodów do tego, żeby być z Panem Bogiem. Nie dlatego, że ja mam być doskonały, tylko dlatego, że Bóg. Pojawia się skupienie. Tutaj pojawia się ta modlitwa nadprzyrodzona, czyli kontemplacja. Wielu ludziom, mi też czasem wydaje się kontemplacja niemożliwe dla mnie. Tyle rozproszeń, tyle spraw, które mnie odciągają od Pana Boga. A zobaczmy, to się nie dokona od razu. Być może trzeba najpierw powyciszać najróżniejsze rzeczy, żeby w końcu usłyszeć Pana Boga, żeby to rzeczywiście była rozmowa. I tutaj zaczynam żyć właśnie tym, co nazywam nieraz tak bardzo, niektórzy myślą górnolotnie, to nie dla mnie, ale właśnie wiarą, nadzieją i miłością. Piąte mieszkanie, które możemy nazwać teraz tym piątym, to jest takie przekroczenie progu. Wcześniej były te rzeczy nadprzyrodzone, pojawiły się. Przekraczam w końcu próg. Zaczynam już, uświadamiam sobie, że nie należę do siebie samego. Nie ja decyduję, ale Pan Bóg. Wprawdzie tutaj nie ma jeszcze w pełni oddania się Panu Bogu. Tutaj jeszcze nie ma w pełni zjednoczenia z wolą Pana Boga. Zaczynam uświadamiać sobie, jaka jest wola Pana Boga, ale chciałbym przypodobać się Panu Bogu, chciałbym robić różne rzeczy, dlatego, że to będzie dobre, a nie dlatego, że jest taka wola Pana Boga. Chciałbym się przypodobać Panu Bogu przez więcej modlitwy, przez więcej czegoś tam, na pielgrzymkę pójdę, czegoś tam się pozbędę i tak dalej, myśląc, że to jest wola Pana Boga. A Pan Bóg wcale tego niekoniecznie musi tego wymagać ode mnie. Nie? Nawet bardzo małego. Nie? Pan Bóg powie, zajmij się dzisiaj modlitwą różańcową. Nie? Ale Panie Boże, chciałem tyle dobrego dzisiaj zrobić. Miałem takie plany. No i to jest ten piąty etap, kiedy chciałbym jeszcze, a nie do końca zawsze się jeszcze potrafię spotkać z Panem Bogiem. Tutaj zaczyna sobie człowiek też zdawać sprawę z tego, że nie może wejść do Pana Boga, dopóki Pan Bóg go nie zaprosi. Może trochę takie poczekalnie, dobijanie się, nie? Tak stukanie pięściami w drzwi, ale widzę, że sam siebie nic nie rozumiem. Nic nie słyszę, nie potrafię podjąć decyzji. Potrzebuję jeszcze bardziej Pana Boga. I zaczynam także pociągać innych ludzi za sobą. Nie? Także tym swoim sposobem życia. Zaczyna to być widoczne. W szóstym mieszkaniu, nazwijmy to pragnienie Pana Boga, pojawia się rzecz trudna, chociaż potem ostatecznie okazuje się, w tym siódmym okazuje się być piękne. W szóstym pojawia się cierpienie. Cierpienie. A to nie dla mnie, ja nie chcę cierpieć, ktoś powie. Koniecznie to jest cierpienie fizyczne, to jest cierpienie duchowe. Zaczynam integrować się z Panem Bogiem, moje uczucia także. Nieraz to idzie, nieraz zupełnie pod prąd, nie? Nasze uczucia, to wzburzenia najróżniejsze. Jak, Panie Boże, możesz tego wymagać? Jak ktoś czegoś może ode mnie wymagać? A pojawia się właśnie to, o czym mówiliśmy, ta włócznia, ta strzała w moim sercu od Pana Boga. Przenika, to może dłuższe, to może być bardzo krótkie, ale to się dokonuje w najgłębszym takim wnętrzu duszy, na samym końcu, nie? Zaczynam wsłuchiwać się w głos Pana Boga. Cierpię z tego powodu, że nie jestem jeszcze w pełni zjednoczony z Panem Bogiem. To jest moje największe cierpienie. Ktoś powie, z powodu choroby się cierpi. Ktoś mnie porzucił, ktoś mnie zdradził, ktoś nie mogę się pojednać i tak dalej, i tak dalej. Moim największym cierpieniem jest to, że nie mogę być w pełni zjednoczony z Panem Bogiem. I pojawiają się tutaj też w tym szóstym pokoju, tej komnacie, takie poruszenia, które porywają ducha. Być może jakieś nadzwyczajne naraz, może też stany. To może nieraz budzić strach w człowieku, ale dobrze wtedy właśnie mieć kierownika duchowego, z nim omawiać i żeby dalej przejść. I siódmy w końcu pokój, komnata zaślubiny z Panem Bogiem, w pełni zjednoczenie z Panem Bogiem i z Jego świętą wolą. I ktoś powie, no kto tam wchodzi? No jest tak, że najwięcej ludzi jest w tych pierwszych mieszkaniach. Im dalej, to trochę mniej, albo potem całkiem mniej. Myślę, że nie dlatego, że Pan Bóg jest daleki, że to jest za trudne dla nas, tylko dlatego, że my nie chcemy. Tylko dlatego, że my nie chcemy, nam się wydaje to niemożliwe. Myślę, że to jest jedna z najważniejszych przeszkód. Nam się wydaje, że jest niemożliwe żyć w zjednoczeniu z Panem Bogiem. Bo jestem tak grzeszny, tak słaby. To jest to, co Basia mówiła na początku też, miłość. Zwracanie uwagi przede wszystkim na miłość Pana Boga. Święta Teresa to odkryła w swoim życiu. Jej się wydawało, że to jest niemożliwe. Trzeba żyć tak, jak jakiś tam poziom doskonałości jest. Jestem lepsza od innych, żyję w klasztorze. Jestem nawet lepsza od innych sióstr. Ale brakuje miłości. Brakuje miłości.
Czyli często nie nasze starania, ale miłość Boga.
Miłość Boga, tak.
Jest darem do tego, żebym mogła dojść do takiego zjednoczenia.
Tak. Nadal tu się pojawiają cierpienia. Nadal się pojawiają cierpienia, ale stają się już nieważne w obliczu Bożej miłości. Nawet się cieszę, pisze Święta Teresa. Tutaj jest to także miejsce pokonania śmierci. Śmierć jest dla mnie przejściem, nie pożegnaniem się z życiem tutaj na ziemi. Śmierć staje się dla mnie progiem, przez który przechodzę do spotkania z Panem Bogiem. Że pożegnam się z moim mieszkaniem, z moją rodziną i tak dalej. To wszystko jest trudne. Ale w końcu Pan Bóg staje się tak ważny, że proszę, już mnie zabierz, Panie Boże. A nie dlatego, że już nacierpiałem się, tylko dlatego, że Ciebie pragnę. Nie dlatego, że chcę mieć spokój. Tylko dlatego, że Ciebie pragnę. O, to się wydaje niemożliwe. Ja. Tacy przywiązani jesteśmy. Nie da się wejść do siódmego mieszkania, nie da się skoczyć. Tak.
Właśnie się zastanawiałam, dlaczego Pan Bóg daje tą, w serce tą strzałę tego cierpienia, bo posłał anioła, żeby jakby włócznią przebił serce Teresy.
Może, żeby...
Cierpienie, czyli dla...
Może, żeby oczyścić z tego, co jest moje jeszcze. Mhm. Wypchnąć to, co jest moje. Żeby mogłam wejść. Trudne.
Trudne. Bardzo serdecznie dziękujemy Ojcu za to, za ten wspaniały
wykład. Ale niech to nie będzie ostatnie słowo, że trudne, tylko to jest możliwe.
Tak.
I Pan Bóg daje łaskę. To nie było tylko dla świętej Teresy. To jest dla wszystkich. To jest dla wszystkich, tylko trzeba wejść na tę drogę. Spróbować wejść na tę drogę. Od początku, od pierwszego mieszkania. Pozwolić Panu Bogu, żeby mnie oczyszczał, żeby przemieniał. I to, co też, no, może takie, no, niech to zostanie może, jak to musi tak ciężko to wszystko, trudno zapamiętać. No Bóg sam wystarczy. Bóg, nie ja.
Tak, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. W końcu na pocieszenie możemy powiedzieć, że Teresa przecież była, od razu nie była świętą, tylko była zwykłą dziewczyną, kobietą, która początkowo była bardzo piękna, jak się piszą i malują ją artyści. Była piękną kobietą, która jako młoda dziewczyna lubiła się stroić, lubiła zwracać na siebie uwagę. Także dopiero później doszła do tej świętości. Także wydaje mi się, że przed każdym z nas może być właśnie ta droga otwarta.
Przed każdym z nas są najwspanialsze perspektywy.
Dziękujemy serdecznie ojcu za taki wspaniały wykład, bardzo zrozumiały i powiedziany językiem takim, który każdy może z nas zrozumieć. Rzeczywiście tych 7 komnat świętej Teresy to jest droga do doskonałości, otwarta, jak sam ojciec powiedział, dla każdego z nas. Niestety, drodzy moi słuchacze, ale ojciec musi nas opuścić. Wzywają go obowiązki duszpasterskie. Ale jeszcze raz serdecznie ojcu dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Bóg zapłaci.
Tak, ale to nie koniec naszej audycji. Audycja ma ciąg dalszy, a teraz może posłuchamy krótkiej pieśni. Zapraszam diakonię muzyczną. Gdy słuchamy tak i rozmawiamy na temat świętej Teresy, to rzeczywiście dochodzimy do takiego wniosku, że to była wspaniała, piękna postać dla ludzi i dla Boga. Ale ona miała cechy też bardzo ludzkie, a przede wszystkim to były cechy bardzo ludzkie. Była wytrwała w modlitwie, była w tym bardzo uparta. Była pokorna, cierpliwa, odważna. No i miała poczucie humoru. I może zatrzymajmy się na chwilę właśnie przy tej cesze poczucia humoru. Ja wypisałam sobie parę takich cytatów, które świadczą o tym, jak potrafiła się śmiać nawet sama z siebie. Wyobraźcie sobie, że w 1576 roku karmelita bosy Jean de la Misera namalował pierwszy portret świętej Teresy z Avila. Na widok tego portretu święta Teresa powiedziała: niech ci Bóg wybaczy, bracie Żanie, że mnie namalowałeś taką brzydką i kaprawą. Ale nie tylko ja sobie wypisałam parę cytatów, które świadczą o poczuciu humoru, ale ty też, Marysiu, zdaje się, tak?
Tak, ja też znalazłam. Kiedy usłyszała wiadomość, że słynny ze swej surowości graniczącej z okrucieństwem ojciec Antonio Diges został wybrany na prowincjała, rzekła: musi to być prawdą, ponieważ nikt tak doskonale jak on nie umie pomnażać męczenników.
No rzeczywiście, a jeszcze jeden miałaś, zdaje się.
Tak. Któregoś dnia, siedząc przy stole, zajadała się kropatwą, którą ofiarował jakiś dobroczyńca. Pewien przybysz, widząc mniszkę pałaszującą z apetytem kropatwę, nie krył swojego zgorszenia. Któż by pomyślał, że taka święta niewiasta może rozkoszować się jadłem? Co pomyśleliby ludzie, gdyby to widzieli? Zapytał. Ona jednak odrzekła mu bez cienia zakłopotania. A niechaj sobie myślą, co chcą. Jest czas na kuropatwę i jest czas na pokutę.
Tak, te cytaty właśnie świadczą o tym, że miała to poczucie humoru, że potrafiła się śmiać z danej sytuacji, a czasami nawet sama z siebie. Czyli, że humor wcale nie przeszkadza w byciu świętym, ani do dążenia do świętości. Ale tak sobie myślę, że niektóre te cechy, które były cnotą u świętej Teresy z Awila, które z nich mogłyby być dla współczesnego człowieka jakimś wzorem? Ja to bym najbardziej chciała odziedziczyć albo nauczyć się od świętej Teresy cierpliwości. Cierpliwość zawsze jest moją piętą Achillesa. Jestem raczej niecierpliwa, a przecież, żeby trwać w modlitwie, żeby przechodzić przez te kolejne etapy, żeby spotkać się z Panem Jezusem w tej siódmej komnacie, to trzeba bardzo, bardzo wiele cierpliwości. Muszę nad tym popracować. A co wy uważacie?
Głównie to wytrwałość. Ja, przyglądając się tym filmikom, poczułem się jak dziecko, przy którym jest matka, czy w ogóle rodzice, którzy prezentują właśnie taką stabilność, dające oparcie i po prostu takie optymistyczne spojrzenie na rzeczywistość, niezależnie od tego, jak to się dzieje, bo przecież są różne sytuacje, a mimo wszystko, mając za przewodnika Boga, który się prezentuje mi przez, w tym wypadku, Teresę, mam ten punkt oparcia, mam ten wzór, tą pewność, że jestem przynajmniej przy kimś, od kogo mogę się czegoś nauczyć i wytrwać. I to jest dla mnie taki wzór człowieczeństwa.
Myślę, że ta wytrwałość to by się każdemu przydała z nas. Nie tylko tobie. To dobra cecha, wytrwałość. We wszystkim. Wytrwałość w dążeniu do dobra, wytrwałość w modlitwie, wytrwałość w pokucie. Wytrwałość w dążeniu do spotkania się z tym, kogo najbardziej kochamy. Jak myślisz, Marysiu?
Tak, oczywiście. Mi bardzo imponuje u Teresy taka surowość życia, którą obrała, i to odrzucanie tego, co niepotrzebne. Bo czasami właśnie gromadzimy różne dobra, albo angażujemy się w wiele różnych rzeczy, a to się okazuje, że gdzieś nie ma czasu, nie ma miejsca na spotkanie z Bogiem, więc ta jej asceza i to dążenie do najbardziej surowego trybu życia, no bardzo mi imponuje i chciałabym choć trochę tego w swoim życiu realizować.
To prawda, bo przecież wszystko przemija. I te dobra doczesne przemijają, ale zostaje tylko miłość.
Ja idę pewnie na człowieka zachłannego duchowo, ale chcę powiedzieć, że chciałbym przyswoić sobie wszystkie cnoty Teresy. Mówiliśmy tu już o kilku: wytrwałości, o pokorze, o cierpliwości. Była też odważna, miała upodobanie do czytania żywotów świętych, no była bardzo wielką ascetyczką, no i miała zdolności pisarskie. Myślę, że to też przydałoby się mnie i każdemu chrześcijaninowi. Uważam po prostu, że chrześcijanin powinien być kompletny. Zatem, jeśli taka łaska Boża, powinien zgromadzić komplet cnót. Wszystkie te cnoty mi się podobają i rzeczywiście, gdybym stanął wobec takiego człowieka, wyposażonego w takie cechy, w takie cnoty, no to widziałbym świętego Kościoła Świętego. I taki również sam chciałbym być, żeby też inni widzieli we mnie świętego, prawda? No, może taka jest droga i dla mnie. Bardzo mi się te wszystkie cnoty Teresy podobają. Nie chciałbym z żadnej zrezygnować i widzę, że każdej z nich bardzo mi potrzeba. Także będę o to na modlitwie prosił. Za wstawiennictwem Teresy.
Bardzo pięknie, ale muszę słuchaczom zdradzić pewną rzecz. Nie powiedział tutaj o jednej cnocie świętej Teresy, o poczuciu humoru. Zapewniam Państwa, że kiedykolwiek spotkacie się właśnie z Wojtkiem, to będziecie się śmiali i to dosyć dużo. Poczucia humoru mu nie brakuje. Zresztą myślę, że też i innych cnót, tylko że po prostu jest skromny człowiek.
Tak, na pewno tak jest, tak. Pozdrawiam wszystkich w Wiedniu, właśnie tak jest, jak powiedziała Basia, tak.
A teraz może jeszcze tak na zakończenie. Chciałam, tak przeanalizowaliśmy wszystkie cnoty Teresy, całą jej drogę, całe jej życie. Przeszliśmy z nią po kolei, po tych wszystkich komnatach. I na koniec taka przyszła mi myśl, żeby zadać pytanie każdemu z nas. Nie wiem, czy odpowiecie na to pytanie, czy też po prostu zastanowicie się nad nim, ale tak naprawdę, co dla Ciebie jest najważniejsze w Twoim życiu? Myślę, że to pytanie może pozostanie bez odpowiedzi, bo wydaje mi się, że trzeba się nad nim dobrze zastanowić, bo na szybką odpowiedź to możemy mieć ją od razu, ale czy ona będzie prawdziwa? Myślę, że to jest pytanie, na które odpowiemy sobie może i nawet całym życiem. Co tak naprawdę jest dla Ciebie, dla mnie najważniejsze w życiu? I to już chyba będzie koniec tej naszej audycji, jeśli chodzi o świętą Teresę z Awila. Zaśpiewamy może pieśń, a po pieśni spotkamy się na modlitwie różańcowej. Modlitwa różańcowa będzie z rozważeniami właśnie świętej Teresy z Awila. A teraz posłuchajmy jeszcze na zakończenie pieśni.
Zaśpiewamy pieśń Przyjdź z Libanu. Jest to pieśń oparta na Księdze nad Pieśniami. Wiemy, że święta Teresa z Awila napisała specjalną taki traktat rozważań o pieśni nad pieśniami. I warto do niego sięgnąć, przestudiować go. No przede wszystkim warto czytać i rozważać samą pieśń nad pieśniami, która jest najpiękniejszą księgą Starego Testamentu. Jedną z najpiękniejszych ksiąg Pisma Świętego w ogóle.
Będą szczyty górskie, wysokie. przynależę do mego miłego, a on jest cały mój. Przyjdź mój miły, wędrujmy po polach, spędzimy noc we wioskach, pójdziemy po świcie do jak pieczęć nad